Apostoł Piotr już we wstępnych słowach swego listu pisze o tym, jak wspaniałym darem Boga jest zbawienie. Od 10 wiersza w pierwszym rozdziale pierwszego listu Piotra czytamy: zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Starali się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Są to wspaniałe słowa apostolskie. Cud zbawienia, objawiony ludziom w Chrystusie, był przedmiotem długich poszukiwań proroków. Nawet aniołowie pragnęli być świadkami Bożego zbawienia. Dwie rzeczy mówi apostoł Piotr o prorokach. Po pierwsze, pisze, iż wywiadywali się oni o zbawienie, poszukiwali zbawienia, które miało nadejść. Po drugie, Duch Boży informował ich o Chrystusie. Mamy tu zawartą wspaniałą prawdę. Natchnienie zależy od dwóch spraw. Od poszukującego umysłu ludzkiego i od objawienia Ducha Świętego. Czasem mówi się, że autorzy ksiąg biblijnych byli jedynie jak gdyby piórami w rękach Bożych, albo fletami, w które dął Duch, albo lirami, których struny Duch poruszał. Inaczej mówiąc, że byli niczym innym jak tylko nieświadomymi instrumentami w Bożych rękach. Jednak te słowa apostoła Piotra mówią nam, że Bóg objawia swoją prawdę tylko temu człowiekowi, który jej szuka. W natchnieniu jest element ludzki i element boski. Natchnienie jest skutkiem zarówno poszukiwań ludzkiego umysłu, jak i objawienia Ducha Bożego. Ponadto apostoł Piotr mówi też o Duchu Świętym jako Duchu Chrystusowym, który stale działa w tym świecie. Kiedykolwiek ludzie odkrywali piękno, kiedykolwiek poznawali prawdę, kiedykolwiek tęsknili za Bogiem, tam zawsze działał Duch Chrystusowy. Nigdy nie było takich czasów, by Duch Chrystusowy nie pobudzał ludzi do szukania Boga, nie prowadził ich do Niego. Czasem ludzie byli ślepi i głusi. Czasem błędnie interpretowali przewodnictwo Bożego Ducha. Czasem odkrywali tylko fragmenty Jego prowadzenia, ale zawsze objawiał swoją moc i swoje działanie Duch Boży, który pobudzał umysły ludzi do twórczego niepokoju, do poszukiwań. Dalej Piotr stwierdza, że prorocy mówili o cierpieniach i o chwale Chrystusa. Możemy przypomnieć sobie takie teksty ze Starego Testamentu, jak Psalm 22, czy proroctwa Izajasza z 53 rozdziału. Tam zawarte są proroctwa, które znalazły swe wypełnienie, gdy cierpiał Chrystus, umierając na krzyżu. Takie teksty jak Psalm 2, czy Psalm 16, lub Psalm 110 mówią natomiast o chwale i triumfie Chrystusa. Nie musimy wyobrażać sobie, że prorocy przewidywali pojawienie się realnej postaci Jezusa. Raczej przepowiadali, zapowiadali tego, który przyjdzie pewnego dnia i w którym zrealizują się wszystkie marzenia i wizje człowieka poszukującego Boga. Prorocy zwiastowali ludziom pełne chwały wyzwolenie Boże, zbawienie, którego sami nigdy nie mogli doświadczyć. Czasem Bóg daje człowiekowi wizję, ale powiada jemu samemu: jeszcze nie teraz. I tak zaprowadził on Mojżesza na szczyt Pisga i pokazał ziemię obiecaną. Powiedział Mojżeszowi: pokazałem ci ją, lecz do niej nie wejdziesz. Istnieje opowiadanie o niewidomym latarniku, który od jednej lampy do drugiej przenosił światło, ale sam nigdy go nie widział. Był niewidomy. Prorocy byli zwiastunami tego, który powiedział o sobie: ja jestem światłością świata. Rozważany przez nas tekst biblijny mówi nie tylko o ważnej roli proroków, ale także o wielkim zadaniu głosicieli Ewangelii, a więc chrześcijańskich kaznodziei. Także im Bóg powierzył wielką odpowiedzialność. To kaznodzieje przekazują wszystkim poselstwo zbawienia. Kaznodziejstwo jest ogłaszaniem zbawienia. Ma ono różne aspekty. Jest różne w różnych okresach czasu. Ale zasadniczo jest to zwiastowanie Ewangelii, dobrej nowiny. Kaznodzieja czasem musi ostrzegać, czasem grozić, potępiać. Może przypominać ludziom o nadchodzącym gniewie i sądzie Bożym, ale w zasadzie jego poselstwo jest przede wszystkim zwiastowaniem zbawienia. Treść kazania przez Ducha Świętego została zesłana z nieba. Nie należy ona do samego kaznodziei, lecz została mu dana. Nie głosi on swoich własnych opinii czy swoich poglądów. Głosi prawdę daną mu przez Ducha Świętego. Tak jak prorok, musi on badać i poszukiwać, musi uczyć się i studiować, a następnie oczekiwać na przewodnictwo Ducha Świętego. Poselstwo kaznodziei dotyczy tych spraw, w które aniołowie pragną wejrzeć. Nie ma usprawiedliwienia dla płytkiego, banalnego kaznodziejstwa. Nie ma usprawiedliwienia dla kaznodziejstwa dotyczącego wyłącznie spraw ziemskich, pozbawionego miłości i nie wzbudzającego zainteresowania i podekscytowania. Zbawienie Boże jest przecież naprawdę wielką sprawą. Stając publicznie przed ludźmi, kaznodzieja zawsze musi mieć za sobą poselstwo zbawienia i natchnienie Ducha Chrystusowego. Pamiętajmy, kaznodzieja powinien przekazywać radosną nowinę o zbawieniu i ma to czynić zawsze z natchnienia Ducha Chrystusowego. Piotr pisze dalej o potrzebie dojrzewania w wierze. W 13 wierszu 1 rozdziału listu Piotra czytamy: dlatego pobudźcie wasze umysły i bądźcie trzeźwi. Miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która została wam dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Dotąd Piotr mówił o wielkości i chwale oczekującej chrześcijanina, który przyjmuje dar zbawienia. Chrześcijanin jednak nie może polegać wyłącznie na marzeniach o przyszłości. Zawsze musi wykazywać się odwagą w walce o teraźniejszość. Dlatego Piotr stawia przed swoimi słuchaczami, przed odbiorcami listu, trzy wyzwania. Nakazuje im najpierw dosłownie przepasać biodra swego umysłu. W tradycyjnym przekładzie czytamy: dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Okiełznajcie umysły wasze, przepaszcie biodra swego umysłu. Jest to bardzo obrazowe wyrażenie. Na Bliskim Wschodzie ludzie nosili długie szaty, które przeszkadzały im w szybkim marszu albo w wytężonej pracy. Wokół bioder przepasywali się więc szerokim pasem lub silną opaską. Przed przystąpieniem do poważniejszej pracy wkładali poły szaty za pas, co dawało większą swobodę ruchów. W języku polskim wyrażenie to na pewno dotyczyłoby zakasania rękawów. Piotr powiada swoim czytelnikom, żeby byli gotowi do bardzo wytężonej pracy umysłowej. Nigdy nie mogą zaspokoić się chwiejną i niewypróbowaną wiarą. Muszą wszystko przemyśleć dokładnie, przeanalizować do końca. Muszą być gotowi do zaniechania i odrzucenia pewnych nieistotnych rzeczy. Może nawet popełnią jakieś błędy, ale to, co pozostanie, nie będzie im przez nikogo odebrane. Po drugie, Piotr domaga się od chrześcijan trzeźwości. To bardzo ciekawe, bo użyte tutaj słowo może mieć dwa znaczenia. Może ono oznaczać, że powinni unikać pijaństwa w dosłownym znaczeniu, ale także, że muszą być zrównoważeni w swoich umysłach, że muszą myśleć trzeźwo. Ich umysły mogą być zachwiane wyskokowym napojem albo wyskokowymi pomysłami. Dlatego muszą zachować równowagę, umiar, trzeźwość. Chrześcijanin łatwo daje się ponieść tym czy innym inicjatywom, nagłemu entuzjazmowi, łatwo popada pod wpływy chociażby najnowszej mody czy ostatnich poglądów, nurtów. Piotr apeluje, aby chrześcijanie, ludzie wierzący, zachowywali równowagę. Równowagę człowieka, który wie, w co wierzy. I po trzecie, Piotr nakłania czytelników swego listu do położenia całej swej nadziei w łasce, która została im dana w Jezusie Chrystusie. Wielką cechą życia chrześcijanina jest to, że żyje nadzieją. Ponieważ żyje nadzieją, może przetrzymać największe doświadczenia danej chwili, teraźniejszości. Każdy człowiek zniesie największe przeciwności i trud, jeżeli będzie wiedział, że wszystko dokąd prowadzi. Dla tej przyczyny sportowiec podejmuje trening, a student przykłada się do nauki. Dla chrześcijanina najlepsze zawsze jest przed nim. Może zajmować postawę wdzięczności wobec wszystkich łask, których doznał już w przeszłości. Podejmować wszystkie wyzwania teraźniejszości i mieć nadzieję w Chrystusie, że najlepsze dopiero nadchodzi. Łaska Jezusa Chrystusa jest źródłem ciągle nowej nadziei i ciągle nowych możliwości dla chrześcijanina, jeśli dojrzewa on w wierze. Końcowa część pierwszego rozdziału listu Piotra poświęcona jest ukazaniu, czym różni się życie z Chrystusem od życia bez Chrystusa. Czytam od 14 wiersza pierwszego rozdziału. Jako posłuszne dzieci, nie ulegajcie pożądliwościom, które kierowały wami wcześniej, gdy żyliście w nieświadomości, ale za przykładem świętego, tego, który was powołał, sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu. Zostało przecież napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, postępujcie w bojaźni przez czas waszego życia na ziemi. Wiecie przecież, że nie tym, co przemijające srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego, bez skazy, przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i dał Mu chwałę, tak że wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, aby nieobłudnie kochać braci, to nieustannie miłujcie jedni drugich czystym sercem, jako odrodzeni nie ze zniszczalnego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, który żyje i trwa. Ten dłuższy fragment listu Piotra łączy się w jedną wspaniałą całość, dlatego przeczytałem go dzisiaj jako cały fragment. Zawarte są tutaj trzy wielkie prawdy. Dzisiaj powiemy sobie tylko o pierwszej z nich, a w czasie następnej audycji wrócimy do tych słów apostoła Piotra. A więc pierwszy wielki temat tego fragmentu listu to Jezus Chrystus jako Zbawiciel i Pan. Jezus jest wyzwolicielem, przez którego ludzie zostali wyzwoleni z niewoli grzechu i śmierci. Jest On niewinnym i nieskalanym barankiem. Mówiąc tak o Jezusie, Piotr ma na uwadze zapewne obrazy pochodzące ze Starego Testamentu. Z 53 rozdziału proroctw Izajasza, obraz cierpiącego sługi, przez którego cierpienia ludzie zostają uzdrowieni i zbawieni, a także obraz pochodzący z drugiej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Wyjścia, gdzie opisana jest pierwsza Pascha. W słowach Piotra słyszymy echo o baranku paschalnym. W tę niezapomnianą noc, kiedy Izraelici wychodzili z niewoli egipskiej, mieli zabić baranka i jego krwią pokropić nadproża swoich domów. Gdy anioł śmierci przechodził przez kraj, zabijając pierworodnych synów Egipcjan, omijał każdy dom oznaczony krwią. W obrazie paschalnego baranka zawarta jest myśl o wyjściu z niewoli i o wyzwoleniu się z mocy śmierci. Jezus Chrystus poświęcił swoje życie i poniósł śmierć, by wyzwolić ludzi z niewoli grzechu i śmierci. Jezus Chrystus realizował odwieczny cel Boży. Jeszcze przed założeniem świata został przeznaczony do dzieła zbawienia. Jest to bardzo wielka myśl, którą podaje tu apostoł Piotr. Czasem skłaniamy się ku myśleniu o Bogu najpierw jako o Stwórcy, a potem jako o Zbawicielu, który najpierw stworzył świat, a następnie, gdy sprawy poszły złym torem, starał się jak gdyby naprawić wszystko przez dzieło Jezusa Chrystusa. Jednak tutaj mamy apostolską wizję Boga, który był od początku odkupicielem. Już przed stworzeniem czytamy: Chrystus był przewidziany jako Zbawiciel. Odkupieńczy cel nie był nagłym zabiegiem, do którego zmusiła Boga pogarszająca się sytuacja ludzkości. Nie. Cel ten był wyznaczony jeszcze przed zaistnieniem całego upadku człowieka. Choć trudno nam to objąć naszym umysłem, prawda, którą objawia nam Biblia, jest taka, że Bóg zaplanował nasze odkupienie jeszcze zanim stworzył świat. Apostoł Piotr pisze o jeszcze jednej wielkiej prawdzie dotyczącej Chrystusa jako Zbawiciela. Jezus Chrystus jest nie tylko barankiem, który został zabity, ale jest również barankiem zmartwychwstałym, zwycięskim, którego Bóg obdarzył chwałą. Myśliciele Nowego Testamentu rzadko oddzielają krzyż od zmartwychwstania. Rzadko piszą o cierpieniu Chrystusa w oderwaniu od Jego triumfu. Jeden ze współczesnych myślicieli chrześcijańskich opowiedział kiedyś o tym, że postanowił dokładnie przestudiować całe opowiadanie o pasji i zmartwychwstaniu Chrystusa, żeby móc przedstawić jeszcze bardziej szczegółowo i w bardziej dramatycznej formie wszystkie wydarzenia, które miały miejsce na Golgocie i potem przy pustym grobie. Doszedł do następującego wniosku. Napisał: zacząłem stopniowo uświadamiać sobie, że zachodzi tragiczne nieporozumienie w przeakcentowaniu agonii na krzyżu, która zaciemnia jasność zmartwychwstania, albo w jakimkolwiek dowodzeniu, że to wielkie cierpienie, a nie zwycięska miłość, zapewniła człowiekowi zbawienie. Gdzie kierują się oczy chrześcijanina na początku postu? Jaki obraz dominuje w jego wyobraźni? Czy jest nim ciemność, która w południe zapadła nad ziemią, przykrywając jakby cierpienie i ból krzyża? Czy też oślepiająca, tajemnicza jasność poranku, bijąca z pustego grobu? Są pewne formy pobożnego zwiastowania i teologicznych rozważań, które sprawiają wrażenie, że w jakiś sposób ukrzyżowanie przysłania sobą jak gdyby zmartwychwstanie, że cel Boży w Chrystusie został w pełni zrealizowany już na Golgocie. Prawdą jest jednak, że ukrzyżowanie powinno być interpretowane i rozumiane jedynie w świetle zmartwychwstania. Przez swoją śmierć Jezus wyprowadził ludzi z niewoli śmierci, zaś przez swoje zmartwychwstanie obdarzył ich tak chwalebnym i niezniszczalnym, wspaniałym życiem, jakie sam otrzymał. Jego zmartwychwstanie jest fundamentem naszej wiary i nadziei na życie wieczne. Dlatego Piotr pisze: uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Chrystusa z martwych i udzielił Mu chwały, tak, że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.